Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak co miesiąc zacznijmy modlitwą to nasze spotkanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolico mądrości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To już trzecie z naszych tegorocznych spotkań w ramach Uniwersytetu Biblijnego. Przypomnę, że w tym roku chcemy zgłębiać tajemnicę pięcioksięgu, pierwszych pięciu ksiąg Starego Testamentu. Rozpocząłem w październiku, wprowadzając Państwa ogólnie w zagadnienia historyczne i literackie tych pięciu ksiąg Tory, podkreślając ich znaczenie również dla zrozumienia dalszych ksiąg Pisma Świętego. Przed miesiącem mówiłem Państwu o znaczeniu pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju jako takiego wstępu do całej Biblii i skupiłem się szczególnie na hymnie o stworzeniu świata i człowieka otwierającym pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Dzisiaj natomiast, jak Państwo przeczytali na plakatach, chcemy zająć się dwoma tekstami z Księgi Rodzaju. Jeden z nich jest fragmentem tego hymnu o stworzeniu świata i człowieka, o którym mówiłem ostatnio, oraz drugi, który zaraz później po tym tekście następuje w drugim rozdziale. Są to dwa teksty mówiące o tym samym fakcie stworzenia człowieka, ale mówiące troszeczkę inaczej. I ja chciałbym dzisiaj te dwa teksty z Państwem skonfrontować, pokazać, że nie ma między nimi sprzeczności, ale one w sposób bardzo finezyjny dopełniają się i dają jedno spójne przesłanie teologiczne. Przytoczę Państwu pierwszy z tych fragmentów z hymnu o stworzeniu świata i człowieka w całości, bo to są tylko dwa wersety z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Natomiast drugi z tych tekstów liczy 21 wersetów i zachęcam, żeby Państwo sobie w domu przeczytali ten tekst. To jest drugi rozdział Księgi Rodzaju od wersetu 4 do 25. I przeczytam tylko fragmenty wybrane z tego tekstu, które dotyczą tych zagadnień, które chciałbym z Państwem szczególnie tutaj omówić, konfrontując z tym pierwszym opowiadaniem. Więc pierwszy z tych tekstów brzmi następująco. Księga Rodzaju, werset 26 i 27 pierwszego rozdziału. I rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Drugi biblijny tekst o stworzeniu człowieka rozpoczyna się, jak mówiłem, kilka wersetów po pierwszym, prawie bezpośrednio. I nie ma już formy hymnu, czyli formy poetyckiej, ale ma formę narracyjną, ma formę opowiadania. I przytoczmy najważniejsze jego fragmenty. Wtedy to Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Zanim bardziej szczegółowo popatrzymy na te teksty, trzeba nam przypomnieć sobie, powiedzieć kilka słów o ich pochodzeniu i funkcji w Biblii. Troszkę z tych rzeczy już mówiłem ostatnio, ale chciałbym jeszcze jakieś emfazy dzisiaj poczynić. Bo to, jakie to są teksty i gdzie one są położone, no determinuje interpretację tych wewnętrznych szczegółów znajdujących się w nich. Otóż pierwszy z tych tekstów, ten krótszy, z pierwszego rozdziału, przynależy, jak już mówiłem, do poematu o stworzeniu świata, umieszczonego na samym początku Starego Testamentu. I ten poetycki poemat jest swego rodzaju kluczem interpretacyjnym do całej Biblii. Zauważmy, że na początku Biblii mamy tekst poetycki, niejako poetycki spis treści, poetyckie wprowadzenie, i to w pewien sposób narzuca nam rozumienie szczegółów, które znajdują się na dalszych kartach Biblii, w kolejnych księgach. Jeżeli na początku mamy takie poetyckie wprowadzenie, to znaczy, że autorzy mówią nam, że nawet jak się pojawiają przepisy prawa bardzo takie ścisłe, a przecież ich jest tak wiele w Pięcioksięgu, to na te przepisy prawa również ta poetyckość w pewien sposób się narzuca. Jaka stąd prawda? Mianowicie taka, że przesłanie biblijne ma formę metaforyczną. Jest w Biblii bardzo dużo symboliki, bardzo dużo porównań. To nie jest język ścisłych traktatów teologicznych, to nie jest język matematyczny. W Biblii znajduje się wiele praw, które nawet moglibyśmy, zestawiając je ściśle, literalnie ze sobą, moglibyśmy powiedzieć, że one są ze sobą jakoś sprzeczne logicznie. Biblia nie jest zbiorem przepisów praw, wyroczni jakiś, ale jest księgą poetycką. Mówi o Bogu w sposób przybliżony, bo o Bogu nie da się w sposób ścisły wszystkiego powiedzieć. Boga się nie da w całości eksplorować. Poznajemy Go, jak święty Paweł powie, jakby w zwierciadle. Poznajemy Go przez podobieństwo. To dlatego ten tekst poetycki na samym początku Biblii, który narzuca nam sposób interpretacji wszystkich szczegółów, które w Biblii się znajdują. Gdybyśmy ten tekst pominęli, gdyby jego nie było, to moglibyśmy popaść w pewien fundamentalizm, w literalną interpretację Pisma. Oko za oko, ząb za ząb, no to działamy. Odetnij rękę, odetnij głowę, wybij oko. Nie, to są pewne metafory, to są pewne porównania mówiące o radykalizmie, o radykalnym przesłaniu. Zobaczmy, przejdźmy od tego początku Biblii na jej koniec, na ostatnią księgę Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Mówię tutaj o kanonie katolickim, chrześcijańskim. Tam mamy księgę Apokalipsy, która jest księgą na wskroś metaforyczną, symboliczną. Więc mamy pewną inkluzję. Na początku Biblii jest tekst poetycki i na końcu Biblii jest również tekst, który ma dużo walorów poetyckich, ma dużo metaforyki, symboliki, porównań. Gdybyśmy księgę Apokalipsy chcieli czytać literalnie, to wchodzimy w herezję, idziemy absolutnie na bezdroża. A zatem, jeżeli na początku i na końcu mamy teksty metaforyczne, to podaje nam, że nie mamy przede wszystkim w Biblii szukać literalnych danych, szczegółów historycznych, literackich i innych, ale mamy szukać tego, czym Biblia jest. Jest księgą wiary. Jest księgą wiary. Co nie znaczy, że tych faktów historycznych tam nie ma. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Ale takie ulokowanie szczegółów właśnie pomiędzy treściami poetyckimi każe nam szukać w Biblii przede wszystkim teologii, szukać w Biblii przede wszystkim wiary, świadectwa wiary tamtych ludzi dla ludzi dzisiejszego pokolenia, dla nas i dla ludzi wszystkich pokoleń. Jakie jest przesłanie, wracam do tego głównego wątku po tej dygresji, jakie jest przesłanie podstawowe tego tekstu pierwszego o stworzeniu człowieka, będącego fragmentem tego poetyckiego hymnu z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, tego klucza interpretacyjnego do Biblii? Otóż cały ten wstęp, cały ten tekst poetycki mówi, że życie ma sens, że życie ma sens, że świat nie powstał z przypadku, że cały wszechświat ma pewną harmonię, usystematyzowanie, a w tym świecie człowiek został stworzony przez Boga jako ostatni. I istnienie człowieka w tym świecie jest również zamierzone przez Boga i przemyślane. To, że jesteśmy na tej ziemi, nie jest przypadkiem. To wszystko ma głęboki sens. Spójrzmy jeszcze ogólnie na ten drugi tekst, zanim będziemy szczegóły porównywać, mianowicie Księga Rodzaju, rozdział 2, wersety od 4 do 25. On przynależy literacko do najstarszej warstwy źródłowej Starego Testamentu, do tak zwanego źródła jachwistycznego, o którym mówiłem na pierwszym spotkaniu w październiku. Teksty pisane przez jachwistę to są teksty głównie narracyjne i powstały najwcześniej, jeśli chodzi o czas ich spisania, czy też wcześniej jeszcze formułowały się w tradycji ustnej. Natomiast ten tekst poetycki z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, o którym przed chwilą mówiłem, to jest tekst późniejszy, z tradycji kapłańskiej. On został dodany jako taki tekst pilotażowy, wprowadzający. Co ten tekst narracyjny z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju mówi nam o pochodzeniu świata i człowieka? Zobaczmy, że to jest zupełnie inny język. To jest taki język plastyczny, jak czytałem te teksty. Bardzo dużo jest tam różnych szczegółów, porównań. Opowiadanie to kreśli pierwotny stan szczęścia człowieka, umieszczonego przez Boga po stworzeniu świata w ogrodzie Eden, w ogrodzie szczęścia. I te teści są bardzo ważne w tym drugim rozdziale. One koncentrują się na stworzeniu człowieka i tylko tak marginalnie traktują sprawę stworzenia świata. Natomiast w tym pierwszym tekście z pierwszego rozdziału jest wręcz odwrotnie. Tam człowiek dopiero szóstego dnia jest stworzony, ostatniego dnia stwarzania. Jakby po kolei, dzień po dniu, ten tekst poetycki próbuje kłaść nacisk na prawdę o stworzeniu świata i człowieka jako elementu tego stworzenia. Ten tekst drugi jest o tyle potrzebny, że w trzecim rozdziale, czyli zaraz potem, będzie mowa o tym, że zło zakradło się w świat, że pierwsi ludzie zostali okłamani przez szatana. Więc ten trzeci rozdział będzie próbował odpowiedzieć na to, skoro świat został stworzony jako dobry, piękny, wspaniały i oba te opowiadania tak o tym mówią, to dlaczego w świecie jest tyle zła? Dlaczego człowiek ma w swojej naturze coś złego? Jak to jest? Jak to jest, że później Kain zabije Abla, że takie grzechy pojawiają się w świecie wśród ludzi, Sodoma i Gomora? Więc ten trzeci rozdział pokazuje nam, skąd się bierze zło. I ten rozdział drugi jest przygotowaniem mówiącym o tym, że świat jest dobry. Dobry, bo został stworzony przez Boga. Fragment drugiego opowiadania w porównaniu z tym hymnem o stworzeniu mówi bardzo lapidarnie o stworzeniu świata, jak już mówiłem, i koncentruje się prawie zupełnie na prawdzie o stworzeniu człowieka. Autorzy biblijni posługują się tutaj bardzo takim prostym, plastycznym językiem. Językiem, który ma przemówić do naszej wyobraźni, ale językiem jednocześnie takim metaforycznym, symbolicznym. Inaczej niż w tym hymnie o stworzeniu świata i człowieka, w tym tekście jest mowa o tym, że człowiek, to znaczy tutaj Adam, mężczyzna, został stworzony zaraz po uczynieniu przez Boga nieba i ziemi. Tam w tym pierwszym tekście była mowa, że po kolei niebo, ziemia, inne stworzenia, wodne, powietrzne, na ziemi, rośliny, zwierzęta i na końcu człowiek. Natomiast tutaj jest stworzone niebo i ziemia i zaraz po tym stworzeniu nieba i ziemi jest stworzony człowiek, a dopiero po nim stworzone zostały rośliny, następnie zwierzęta, a na końcu kobieta. Inaczej też niż w tym pierwszym hymnie o stworzeniu świata i człowieka, Bóg nie stwarza w tym drugim opowiadaniu człowieka samym słowem. W tym hymnie to było stworzenie słowem. Tutaj natomiast jest mowa o tym, że Bóg jest garncarzem, że Bóg lepi człowieka z prochu ziemi. Inaczej można to przetłumaczyć, że Bóg lepi człowieka prochem ziemi. Zaraz powiem, jaka by była różnica w tłumaczeniu. Bóg tchnie w nozdrza człowieka tchnienie swojego życia. To napełnienie człowieka przez Boga tchnieniem życia powinno być rozumiane jako nie tylko danie mu życia fizycznego, ale napełnienie go Bożym życiem. Dlaczego? Dlatego, że przy opowiadaniach, w tym samym opowiadaniu, kiedy jest mowa o stwarzaniu zwierząt, które przecież też oddychają, nie ma mowy o tym, że one dostają od Boga tchnienie życia, tylko człowiek dostaje tchnienie życia. Więc nie jest to tylko zwykły oddech, ale jest to coś więcej, jest to Boże życie, jakiś Boży pierwiastek, który jest w człowieku. I ten człowiek różni się od świata stworzonego, od całego świata stworzonego. Ta sama idea jest wyrażona w tym pierwszym hymnie, w tym fragmencie wersetach 26-27, kiedy jest mowa o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Na obraz i podobieństwo Boga. To znaczy, jako jedyne stworzenie, człowiek jest kimś więcej niż cała natura. Jest w nim coś boskiego. Obraz i podobieństwo Boga. A co oznacza stworzenie człowieka z prochu ziemi? Jest tutaj idea tego, że człowiek jest stworzony w tej samej materii co ziemia, że jest częścią świata, integralną częścią tego świata, że ma dużo wspólnego z tym światem, że nie da się człowieka wyalienować. Człowiek, choć nie wiem, jakby chciał, nie potrafi się odciąć od tego, czym jest ten świat. Stanowi jakąś wspólnotę z całą przyrodą. Ale z drugiej strony to stworzenie człowieka z prochu ziemi można przełożyć jako stworzenie prochem ziemi, być prochem ziemi, to znaczy być słaby, ograniczony, skończony, przemijalny. Dopiero po stworzeniu mężczyzny Bóg stwarza rośliny, potem zwierzęta i tym zwierzętom człowiek nadaje imiona, to znaczy ma nad nimi panować. Są one stworzone dla Niego. Ostatnim bytem stworzonym przez Boga jest kobieta. Jest tutaj informacja, że Bóg podczas snu mężczyzny wyjął żebro i z tego żebra stworzył podczas snu kobietę. I ten tekst był bardzo różnie interpretowany, często jest nadużywany przez mężczyzn, dlatego warto tutaj kilka słów o nim powiedzieć. Co to znaczy, że kobieta została stworzona z żebra mężczyzny? Dzisiaj, kiedy mężczyźni to używają, to jest to często argument za wyższością mężczyzny w stosunku do kobiet. Tymczasem w tekście chodzi o coś absolutnie odwrotnego, czy co najmniej równość kobiety z mężczyzną. Mianowicie chodzi o to, że po pierwsze Bóg stwarza kobietę bez udziału mężczyzny, to znaczy mężczyzna spał. Mężczyzna nie pośredniczy w stworzeniu kobiety. Bóg stwarza kobietę niezależnie od mężczyzny, choć stwarza ją z tej samej materii, to znaczy stwarza ją niejako z mężczyzny. W języku hebrajskim jest taka pewna gra słów. Mężczyzna to jest rzeczownik isz, a kobieta rzeczownik isza. Isz, isza, to samo brzmienie, jakby kobieta ma coś więcej niż mężczyzna, jest jakby rozbudowaniem mężczyzny. Isz, isza. Na jeden jeszcze aspekt trzeba zwrócić uwagę, że skoro kobieta zostaje stworzona jako ostatnia w tym łańcuchu stworzenia, to może w tym wybrzmiewać też prawda, że kobieta jest koroną całego stworzenia, że jest stworzeniem najdoskonalszym, że jest coś w niej coś więcej niż w mężczyźnie. Że ten pierwiastek boski jest jeszcze głębiej w kobiecie osadzony. Tak czy owak, w tym patriarchalnym świecie ten tekst był naprawdę rewolucyjny, bo wiemy, jak tam było. Kobieta była traktowana jako własność mężczyzny tak daleko, że jak sobie przeanalizujemy 10 przykazań, to również tam to widać. Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest. Popatrzmy na to zestawienie. Więc taki tekst jest tekstem absolutnie rewolucyjnym, bo on mówi co najmniej o równości mężczyzny i kobiety, że są z tej samej materii, że są w tym samym porządku stworzenia i jednocześnie, że oboje się w jakiś sposób dopełniają w jedyny sposób. Pamiętamy w tym tekście, wróćmy sobie do niego w domu i poczytajmy go sobie w rozdziale drugim. Kiedy Pan Bóg, stwarzając po mężczyźnie zwierzęta, przyprowadza te zwierzęta do mężczyzny, a mężczyzna jest niezadowolony. Jest smutny, jest samotny i nie znajduje radości żadnej, nie znajduje spełnienia. Kiedy dopiero Bóg przyprowadza do niego po przebudzeniu go kobietę stworzoną z jego żebra, mężczyzna mówi: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. I nie trzeba patrzeć na to tylko z perspektywy mężczyzny, ale z perspektywy człowieka. Jedynie drugi człowiek może dopełnić człowieka. Jedynie drugi człowiek może wypełnić tą pustkę, jaka jest w człowieku. Żadna rzecz, żadne zwierzę, żadna roślina, żadne zainteresowanie, hobby, choćby najważniejsze, nie zastąpi obecności drugiego człowieka. I w takiej polaryzacji mężczyzna-kobieta. Dużo by można o tym mówić, ale przejdźmy dalej. Otóż popatrzmy teraz na ten tekst z pierwszego rozdziału, na wersety 26-27. Autor, pisząc ten hymn wprowadzający do całej Biblii, dobrze już znał opowiadanie o stworzeniu człowieka z drugiego rozdziału, bo to jest opowiadanie starsze, z tej tradycji archistycznej, jak mówiłem. I nie ma w tym rozdziale pierwszym, w tym hymnie, podejmowania dyskusji, konfrontacji z tym, co już zostało napisane i zawarte w tym tekście drugim. Ale jest pewne dopełnienie tamtych prawd. Autor nie kwestionuje prawdy o równości mężczyzny i kobiety w tym pierwszym tekście. przyjmuje też za pewnik prawdę, że Bóg uczynił człowieka koroną całego stworzenia i że powierzył człowiekowi panowanie, ale także opiekę, dał pod opiekę całą naturę, cały świat naturalny, odpowiedzialność za cały świat. Ten tekst, a Bóg w nim chce powiedzieć jednak jeszcze coś więcej o ludzkiej naturze. Mianowicie, że człowiek, to znaczy mężczyzna i kobieta, w tym pierwszym tekście nie ma tego rozdzielenia, człowiek, mężczyzna i kobieta zostają stworzeni razem, zostali stworzeni dnia szóstego, szóstego dnia, ostatniego dnia stwarzania, a siódmego dnia był szabat, Bóg odpoczywał. Więc jako ostatnie stworzenie w tym łańcuchu chronologicznym zostaje stworzony człowiek. Czyli człowiek, mężczyzna i kobieta razem wzięci są najdoskonalszym stworzeniem, pełnym stworzeniem, ostatnim chronologicznie stworzeniem w świecie. Ale popatrzmy również na symbolikę liczby 6 w Biblii. Przyłóżmy do tego symbolikę liczby 6. Szóstka w języku biblijnym jest zawsze traktowana jako liczba o jeden mniej niż 7. Siódemka to jest liczba doskonała, a szóstka określa symbolicznie niedoskonałość, jakąś wadę, jakiś brak, jakąś ranę, jakieś niedopełnienie. Więc jeżeli człowiek został stworzony szóstego dnia, to z tego można wyciągnąć wniosek, że w człowieku, w jego naturze jest pewna niedoskonałość wpisana, pewna niepełność istnienia, pewna niedokończoność, że człowiek musi zmagać się całe życie, żeby tą pełnię uzyskać i może tą pełnię jedynie od Boga uzyskiwać na drodze swojego życia. I tutaj już widziałbym trochę tą prawdę o grzechu, co zostało sformułowane później jako grzech pierworodny. Człowiek jest istotą niedoskonałą. Jest tutaj już pewien sygnał, zanim w trzecim rozdziale będzie o tym mowa w sposób wyraźny, w tej scenie kuszenia Adama i Ewy przez węża, protoewangelia, 3:15 i tak dalej. To już tutaj, w tym stwierdzeniu, że człowiek został stworzony szóstego dnia, jest ten sygnał o niedoskonałości natury ludzkiej, chociaż cały czas w tym hymnie pojawia się refren: a wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Bóg widział, że to wszystko było dobre. Bo tak naprawdę, jakkolwiek by na człowieka nie patrzeć i na cały świat, sens istnienia, to dobro przeważa, absolutnie dobro przeważa. Szóstka to jest pewien brak w stosunku do siódemki, brak, który można uzupełniać. Jest to otwarcie na pewne dążenie do doskonałości. Zdanie podsumowania, jeśli chodzi o konfrontację tych dwóch tekstów. Trzeba stwierdzić, że te dwa opowiadania o stworzeniu człowieka nie są ze sobą sprzeczne. One się doskonale dopełniają i uzupełniają, ale ukazują tą samą prawdę z dwóch różnych stron. Myślę, że warto było tak je skonfrontować, tak na nie spojrzeć, bo ktoś, kto ma ścisły umysł, może czytać, tutaj w pierwszym rozdziale są takie fakty, tutaj zaraz parę wersetów dalej nieco inaczej jest to opowiedziane, no to jak to w rzeczywistości było? Więc w takich kazusów, takich przypadków w Biblii jest bardzo dużo zestawiania dwóch różnych wizji obok siebie, w tej samej księdze. I to jest normalne, to nam pokazuje, że Biblii nie trzeba czytać literalnie, że trzeba szukać w Biblii prawd wiary, prawdy teologicznej. I wyciągnijmy z tego zestawienia właśnie taką praktyczną wskazówkę dla naszej osobistej lektury Pisma Świętego. Myślę, że wystarczy, jeśli chodzi o komentarz do tych tekstów.